To skorzystamy z okazji. To są wzruszające słowa wypowiedziane dzisiaj w czasie 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu w Auschwitz. Ja miałem, poznałem, Tadeusz Płużański jest w studio. Ja miałem okazję rozmawiać z trzema osobami, które były w pierwszym transporcie, w tym słynnym transporcie z 14 czerwca 1940. roku, który wyruszył z Tarnowa. Tam był między innymi Marian Kołodziej, między innymi Andrzej Szajna i nie wiem dokładnie ilu więźniów wtedy przyjechało do tego obozu w Auschwitz, o którym nie było wiadomo czym będzie. Andrzej Szajna to był jedyny człowiek, który, profesor Andrzej Szajna, który przetrwał bunkier głodowy, bunkier śmierci. Opowiadał o tym, jak przez 9 dni siedział i w 42 roku bodajże była jedyny moment, kiedy była amnestia z jakiegoś powodu. Wyszedł z bunkru śmierci i trafił do karnej kompanii w obozie koncentracyjnym, a z kolei Marian Kołodziej pozostawił po sobie wielkie dzieło, Labirynt Kołodzieja. Razem z panem, też chyba profesorem Marianem Kołodziejem, ten labirynt opowiadał mi o tym wszystkim i szczerze powiem, po tych 2 godzinach spędzonych w labiryncie Kołodzieja odczułem, czym było Auschwitz, czym byli, jak wyglądał apel w Auschwitz, co to znaczyło głód, co to znaczyło zostać muzułmaninem, od czego człowiek nie mógł uciec, na przykład, że nie mógł uciec w ogóle od tłumu. Nie było momentu, kiedy człowiek byłby sam z sobą, a do tego wszystkiego wszyscy wyglądali bardzo podobnie. Mieli te same pasiaki, te same chodaki, ten sam sposób myślenia i kombinacji. Labirynt Kołodzieja uważam, że to jest jedno z takich największych świadectw tego, co było w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. A pana redaktora, jakie jest doświadczenie? Czy miał pan okazję rozmawiać z kimś, kto tam był?
Rzeczywiście też miałem taką możliwość z kilkoma więźniami Auschwitz. Udało mi się porozmawiać. To są relacje za każdym razem wstrząsające. Ból, cierpienie, gehenna człowieka, i to drugi człowiek zgotował innemu taki los. Niemiec zgotował Żydowi, Niemiec zgotował Polakowi. Przypominają mi się na kanwie tych wspomnień z Auschwitz wspomnienia mojego taty ze Stutthofu, bo ojciec był akurat więźniem Stutthofu. Przez niemal 5 lat opowiadał mi, jak też był właśnie w karnej kompanii. Po te pierwsze dni były najgorsze, jeżeli człowiek przeżył te najcięższe prace, czy musieli ciągnąć taki wielki drabiniasty wóz napełniony drzewem i większość tam po prostu padała, nie wytrzymywała tego. Opowiadał mi, jak zresztą to też w książce opisał, we wspomnieniach z otchłani, jak Niemcy za kradzież grochu chcieli go utopić w korycie. Uratował tatę ojciec Sylwester Niewiadomy. Chyba najbardziej wstrząsającym wspomnieniem było to, jak już będąc na granicy wytrzymałości, skrajnie wygłodzony, pełzał do naczyń, do misek psa niemieckiego, który był zamknięty w takiej klatce. Ojciec tam się dostał i chciał po prostu temu psu podkraść jedzenie. I proszę sobie wyobrazić, że ten pies pozwolił ojcu zjeść to swoje jedzenie, mimo że był szkolony do tego, żeby zabijać ludzi. Tutaj jakaś taka niezwykła więź wytworzyła się między tym zagłodzonym więźniem a niemieckim psem. Wspomnienia z niemieckich obozów wyglądają bardzo podobnie. to jest rzeczywiście obraz ludzkiej tragedii, właściwie takiego zezwierzęcenia, do którego chcieli doprowadzić oprawcy. Przecież człowiek stawał się numerem, próbowali odebrać godność ludzką bez imion, bez nazwisk. Ja nie mówię, że lepiej postępowali Sowieci, bo też pamiętamy rzecz jasna o sowieckich łagrach i to wstrząsające porównanie: z jednej strony Arbeit macht frei, między innymi na bramie obozu w Auschwitz, a w sowieckich łagrach Cier jest trud k oswobożnieniu. I to Sowieci wymyślili, Niemcy się zachwycili tym pomysłem, jak można wspaniale wykorzystywać ludzi do nadludzkiej pracy, i przejęli od Sowietów ten pomysł zbrodniczo, wykorzystując go w wielu niemieckich obozach, również na terenie Polski okupowanej.
Ale wróćmy do impresji i myśli na temat dnia dzisiejszego, na temat 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Doktor Rafał Brzeski jest przy telefonie. Panie doktorze?
Ja to tak wracam do jednej, jak gdyby zapominanej na Zachodzie, statystyki. Na całym Zachodzie nie było kary śmierci za pomoc Żydowi. Być może nie była potrzebna. Nie dlatego, że nikt nie chciał, no być może dlatego, że przecież nie wolno było pomagać Żydom. W Polsce była potrzebna. Miała zastraszyć. I nie pamięta się i nie argumentuje, że trzeba było co najmniej 20 polskich osób, Polaków, do tego, żeby ratować jednego Żyda. I z śmiercią płacił nie tylko ten, co pomógł, ale jego cała rodzina, czasami cała wieś. A jak było w innych krajach? A we Francji do władz niemieckich wpłynęły 3 miliony listów, w większości denuncjujących Żydów lub zdradzających ich miejsce pobytu. Tygodnik Opilori, paryski tygodnik, ogłosił w grudniu 1940 roku wśród swoich 60 tysięcy czytelników konkurs na najlepszy pomysł, jak pozbyć się Żydów. Nagrodami były jedwabne pończochy. Jedną taką nagrodę otrzymał autor pomysłu spalić w piecach krematoryjnych. I dalej. Pierwszy pociąg z przeszło tysiącem Żydów wysłanych do Auschwitz odjechał z Kąpień 27 marca 1942 roku. Aż do granicy Francji był eskortowany przez żandarmów francuskich. Wielka łapanka Żydów mieszkających w Paryżu, tak zwana La Grande Rafle, przeprowadzona 16 i 17 lipca 1942 roku, była wyłącznie dziełem Francuzów, bowiem Niemcy nie brali w niej udziału. Aresztowano wówczas ponad 8 tysięcy osób, z czego połowę stanowiły dzieci. I wywieziono. Transport 6 tysięcy żydowskich dzieci, które rozpoczęły się w lipcu 1942 roku, szły do granicy z Niemcami pod opieką francuskich służb mundurowych. Większość tych dzieci trafiła do komór gazowych. Przykłady można mnożyć, ale to nie tylko z Francji. W Amsterdamie za informacje o Żydach Sicherheitsdienst płacił tak zwany Kopfgeld w wysokości od 2,5 do 40 guldenów od głowy. I chętnych do tego pobrania Kopfgeld nie brakowało. I tak trwało, tam były całe gangi szwajcowników, które były już organizacjami, one miały nazwy oficjalne. Grupa poszukiwawcza Heinecke, który był współsiadka, człowiek, który prowadził to. A w Amsterdamie było sporo rodzin żydowskich, dlatego że przecież to było centrum świcierstwa diamentów. rzemiosło, które było w rękach żydowskich. To byli najlepsi specjaliści na świecie od szlifowania diamentu. I tak zresztą potem Niemcy płacili od głowy, a Holendrzy brali od głowy przez do 1942 roku, czyli po Stalingradzie. Wtedy się reguły wynagrodzenia zmieniły. Wtedy majątek aresztowanych i wysyłanych na wschód do obozów zagłady Niemcy dzielili ze szmalcownikami pół na pół. Do kasy III Rzeszy odprowadzono marne resztki. Chodziło o diamenty. To nie były mały majątek biednych ludzi. To były diamenty z warsztatów jubilerskich. I tak by można było mnożyć i mnożyć i mnożyć. Zachód ma dużo na swoim sumieniu. A proszę, jak bardzo łatwo oskarża nas, Polaków, o antysemityzm. I to jest taka moja refleksja dzisiejsza, jak słucham tych ludzi, tych, którzy przeżyli, co oni przeżyli, jak kto im pomógł, jaka była solidarność, jaki był pomoc jednemu drugiemu. I to ci ludzie nie mówią, że oni byli prosemici czy coś. Oni po prostu robili swoje, zachowywali się tak, jak należy. I się to porównuje z tym, co było na Zachodzie. I jak nas teraz oskarżają? Być może dlatego, że my za mało o tym mówimy. My za mało mówimy o tym, jak myśmy się zachowywali. A u nas w Polsce za mało mówimy o tym, jak zachowywano się na Zachodzie.
Dużo mówimy, tylko mówimy inaczej. Słynna konferencja w Paryżu, ale może nie dzisiaj jest ten moment, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Czy udało się panu posłuchać wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy?
Tylko sam mały fragment, dlatego że przygotowywałem się i potem już czekałem na połączenie z wami. Więc, a to przecież było tuż przed. Było drugie przemówienie i właśnie było to poranne i tam właśnie było powiedziane o tym, że pan prezydent powiedział i wspomniał o tym, jak pomagano w Polsce, jak szeroko to była ta pomoc i jak było to zagrożenie. Przecież my się nawet nie chwalimy na świecie, że myśmy mieli polskie państwo podziemne. Nikomu się to prezydent powiedział, że tu były organizacje, tutaj nie znaleziono Quislinga. Tu nie znaleźli Niemcy współpracowników. No poza ludźmi, marginesem, który jest w każdym państwie i w każdym narodzie. Nielicznym marginesem, ale nie było instytucjonalnych czy organizacyjnych współpracowników, którzy by mogli pełnić obowiązki jak quasi nawet rządu pod egidą czy pod protektoratem III Rzeszy. Nie, tego u nas nie zrobiono. U nas powstało całe państwo podziemne. I to państwo podziemne za antysemityzm, za szmalcownictwo, za współpracę z Niemcami karało aż do kary śmierci włącznie.
Podsumowując, dwie uroczystości. Jedną, która jeszcze w tej chwili w Auschwitz trwa, drugą w Yad Vashem. Czy udało nam się, nam, czyli Rzeczpospolitej, odpowiedzieć na rozmaite te kłamliwe historie, które są w świecie i były w ostatnim czasie opowiedziane?
Rosja ma aktualnie, może tam mniej Rosja, Kreml ma aktualnie 6 takich głównych narracji. Polska fałszuje historię II wojny światowej na własną modłę. Polska odmawia potępienia antysemityzmu. Polska jest wdzięczna Hitlerowi za eksterminację Żydów. Polska była sojusznikiem III Rzeszy od 1938 roku. Polska została wyzwolona przez Armię Czerwoną i odbudowana przez Związek Sowiecki. Pakt Ribbentrop-Mołotow nie miał żadnego wpływu na rozpoczęcie wojny przez III Rzeszę. W ciągu kilku dni przed uroczystościami w Yad Vashem. I w ciągu tego, powiedzmy, tygodnia między Yad Vashem a tu, teraz dzisiejszymi uroczystościami, myśmy na dobrą sprawę zrujnowali te wszystkie narracje. To, że prezydent nie pojechał do Yad Vashem, to całą misterną konstrukcję obróciło w ruinę. I można, niechętni prezydentowi mogą narzekać, że to była klęska polskiej dyplomacji i tak dalej, i tak dalej. To nieprawda. Dzięki temu, dzięki takiemu twardemu postawieniu sprawy, na świecie zaczęto myśleć i zaczęto się zastanawiać. A dlaczego on nie pojechał? Przecież, ano właśnie, jak się zaczęto zastanawiać, to są skutki takie, jakie są. Przecież to, że nagle Washington Post pisze o rotmistrzu Pileckim. Wprawdzie, owszem, pierwsza książka o rotmistrzu Pileckim była opublikowana, ukazała się w Wielkiej Brytanii w 70-tych latach, kiedy w Polsce nie można było mówić o rotmistrzu Pileckim. W ogóle rotmistrz Pilecki został skazany na takie zapomnienie, że kiedy ja opublikowałem recenzję z tej książki, pisząc o rotmistrzu Pileckim, to się ukazało w takim dzienniku Kurier Polski, który był, to wówczas to się tylko i wyłącznie ukazało dlatego przez zapomnienie cenzury. Bo rotmistrz Pilecki był skazany na takie zapomnienie, że cenzura o nim, komuna o nim zapomniała. W związku z czym nie było zapisu, w związku z czym opowieść o bohaterstwie rotmistrza Pileckiego mogła się ukazać. Zresztą nie tylko moje, bo później była następny artykuł mojego kolegi z Kuriera Polskiego, który opisał, bo był w domu wdowy pani Pileckiej i był, opisał patriotyczny dom, który zrobił na nim szokujące wrażenie. On to opisał. I też się to ukazało. Dlaczego? Dlatego, bo nie było cenzorskiego zapisu na rotmistrza Pileckiego.
Czyli
komuna zapomniała o osobie skazanej na zapomnienie. A Polacy pamiętali. Przecież i na Zachodzie się ta książka ukazała, ukazała się świetna książka Józefa Garyńskiego, skazanego na zapomnienie w Polsce, również historyka, również więźnia Auschwitz, który pisze bardzo, bardzo znakomicie o, i bardzo faktograficznie o rotmistrzu Pileckim i innych ludzi, ludziach z jego organizacji podziemnej.
I o rotmistrzu Pileckim dzięki temu wszystkiemu świat po raz kolejny usłyszał. Powiedział pan o tym, że odpowiedzieliśmy na to wszystko, co powiedział Kreml na temat historii. W studiu jest Tadeusz Płużański i jestem ciekawy, czy się zgadza z doktorem Rafałem Brzeskim.
Zasadniczo oczywiście tak. Taki paradoks pan doktor wydobył, że zapomniano o zapomnianym. Rzeczywiście władza ludowa chyba nie wykazała się dostateczną czujnością. Natomiast
czujnością się nie wykazała.
Otóż to. Natomiast myślę, że dzisiaj Witold Pilecki byłby dumny z tych obchodów. Mniej rzecz jasna w Jerozolimie, ale bardziej w Auschwitz. Pan redaktor pytał o impresje, o wrażenia. Oczywiście bardzo ważne spotkania, dwa, prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Izraela i ważne słowa z dwóch stron, które padły. Prezydent Izraela zauważył to, że Polska i Polacy też cierpieli z rąk Niemców. Zaprosił prezydenta Andrzeja Dudę do Izraela, żeby poprawić stosunki polsko-żydowskie, które najlepsze jednak nie są. Ważne spotkanie z prezydentem Ukrainy. Ukraina zadeklarowała ustami pana Zełenskiego, że jednak dopuści polskich badaczy, przynajmniej we Lwowie będzie można przeprowadzać ekshumację zamordowanych Polaków. Natomiast dla mnie największym, najbardziej takim wzruszającym momentem był ten, kiedy Zofia Pilecka, córka rotmistrza Pileckiego, razem z prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Rywlinem, prezydentem Izraela, składali kwiaty pod popiersiem Witolda Pileckiego w Auschwitz. Na moment rzeczywiście niezwykły, to się odbyło bez słów, szalenie przejmująca chwila ja powiem tak, może to nie będzie jakoś szalenie odkrywcze, ale trzeba to właśnie powtarzać zgodnie z tym apelem pana doktora Brzeskiego, żeby mówić o tych sprawach. Mówmy o tym, jak straszną fabryką śmierci wobec Żydów był Auschwitz, jak strasznym obozem koncentracyjnym i obozem pracy był Auschwitz wobec Polaków i wobec innych narodowości, ale nie ma Auschwitz bez Witolda Pileckiego. Ten człowiek rzeczywiście chciał wyzwolić obóz, jak wiemy, dzięki zbrojnemu powstaniu, co ostatecznie się nie udało. I to wyzwolenie sowieckie w tym kontekście też powinno nabierać zupełnie innego znaczenia. O tym mówiliśmy też w porannym programie, jednak proponując trochę inne określenie, wyzwolenie więźniów, tych ostatnich, którzy zostali.
Uwolnienie więźniów, uwolnienie. Nawet nie wyzwolenie, uwolnienie.
Nawet, dokładnie, panie doktorze. Dokładnie tylko. Tak. Natomiast może po prostu zamiast wyzwolenia obozu, zajęcie obozu przez Armię Czerwoną, która zresztą pod rozkazami Stalina w podobozach zakładała miejsca eksterminacji Polaków przez NKWD. I nie ma w obozu Auschwitz bez innej jeszcze osoby. Zapewne można by wiele wymieniać, ale na pewno nie ma Auschwitz bez ojca Maksymiliana Marii Kolbego, który swoim niezwykłym poświęceniem rzeczywiście sam oddał się w ręce Niemców, poświęcił swoje życie za współwięźnia. To też chyba nie jest fakt powszechnie znany na świecie. I tak starając się puentować, powiem, że pan Moshe Kantor pod auspicjami Instytutu Yad Vashem i jednak przy aprobacie państwa Izrael razem z Władimirem Putinem starali się ukraść uroczystości w Auschwitz. To się nie udało. Dzisiaj ten przekaz, myślę, będzie dominował, ten dzisiejszy przekaz, a nie to, co się stało w Jerozolimie. To będzie prawdziwa historia obozu Auschwitz, miejsca, które śmiertelnie, zbrodniczo połączyło Polaków, Żydów, Rosjan i inne ofiary. I to jest prawda o tym strasznym miejscu. I tak zupełnie już na koniec, jeśli można jeszcze słowo, mam nadzieję, że pan dyrektor Piotr Cywiński dołoży wszelkich starań, żeby ta polska opowieść o Auschwitz, opowieść o polskich więźniach jednak zaistniała w muzeum, bo tego wciąż niestety się nie możemy od lat doczekać. Polski pawilon jest zamknięty. Polski pawilon z historią właśnie rotmistrza Witolda Pileckiego. Wycieczki, które przyjeżdżają do Auschwitz, nie poznają tej historii i to trzeba czym prędzej uzupełnić.
Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi za wizytę w Popołudniu Wnet. Dziękuję za program poranny, który państwo pewno będą mogli odsłuchać na stronie wnet.fm. Tadeusz Płużański
bardzo dziękuję.
Był gościem Popołudnia Wnet.